PU 979 łamane na 13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów miasta w miejskiej spółce, w spółce miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Poznaniu spółka z o.o. na rzecz tej spółki w celu dobrowolnego umorzenia. Bardzo proszę pani dyrektor.
Proszę Państwa, ten projekt uchwały jest powiązany z treścią uchwały Rady Miasta Poznania z 2008 roku, która dotyczyła podjęcia decyzji o utworzeniu zarządu transportu miejskiego. W treści tej uchwały przewidziano zapis, że majątek w postaci infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Poznania znajdzie się w zarządzie tej jednostki, która przejmie funkcję organizatora transportu publicznego. Ten kierunek działań Rady Miasta Poznania i Miasta Poznania był zgodny z treścią rozporządzenia 1370 Parlamentu Europejskiego, jak również z treścią obowiązującej obecnie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która rozdziela funkcję organizatora transportu od operatora, który świadczy usługi w oparciu o majątek, który znajduje się w dyspozycji organizatora. Obecnie infrastruktura torowo-sieciowa na terenie miasta stanowi własność miasta Poznania i ten majątek znajduje się obecnie w dwóch jednostkach, w Zarządzie Transportu Miejskiego i Zarządzie Dróg Miejskich. Jeśli chodzi o Zarząd Dróg Miejskich, to przypomnę, że chodzi tu o trasę Kłównicką. To jest majątek, który był wytworzony przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach przebudowy mostu i był wytworzony przed powołaniem Zarządu Transportu Miejskiego. Z uwagi na kwestie podatkowe i trwałość projektu nie może jeszcze trafić do Zarządu Transportu Miejskiego, ale po upływie trwałości także tam się znajdzie. W pozostałej części majątek znajduje się w MPK Poznań, to jest kwestia historyczna. Wszystkie nowe inwestycje, wszystkie nowe projekty są już finansowane bezpośrednio z budżetu miasta Poznania i realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Tak to miało miejsce, jeśli chodzi o przedłużenie trasy tramwajowej Pestki, obecnie Grunwaldzką i wszystkie inne kluczowe nowe inwestycje. Cel uchwały, którą Państwu proponujemy, jest doprowadzenie do tego, aby ta infrastruktura znalazła się w jednych rękach, czyli w Zarządzie Transportu Miejskiego. W jaki sposób możemy do tego doprowadzić? W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym została wydzielona, zorganizowana część przedsiębiorstwa, która skupia właśnie tę infrastrukturę torowo-sieciową łącznie z osobami zarządzającymi tym majątkiem. To są trzy etaty. Wydzielenie tej infrastruktury w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwiło nam zarządzanie ryzykiem zwrotu podatku VAT albo rozliczenia podatku VAT albo naliczenia podatku VAT od przejmowanej infrastruktury. Przy tej formule ten podatek VAT nie wystąpi. Po to, żeby te rozliczenia odbywały się bezgotówkowo, chcemy, aby przekazanie tego majątku do miasta Poznań nastąpiło w ramach rozliczenia, umorzenia części posiadanych przez miasto Poznań udziałów w kapitale zakładowym spółki przy jednoczesnym jego obniżeniu. Takie przepisy przewiduje zarówno kodeks spółek handlowych, jak i postanowienia umowy spółki. Jakby to dokładnie miało wyglądać? Ano obecnie majątek spółki stanowią w dużym uproszczeniu tramwaje, autobusy, budynki, budowle, tory, sieci, kable, pętle, podstacje trakcyjne. Wartość tego majątku znajduje odzwierciedlenie w udziałach w kapitale zakładowym spółki. Chcemy, aby część tego majątku przeszła do miasta Poznania, czyli przestała stanowić własność spółki. Działaniu temu ten majątek jest warty 67 milionów, czyli wartość majątku spółki obniży się o 67 milionów złotych. Działaniu temu ma towarzyszyć umorzenie udziałów po stronie kapitałów o tę samą kwotę, także 67 milionów złotych. Dzisiejsza uchwała to prośba o wyrażenie zgody na to, aby ta transakcja była możliwa. wymaga to Państwa zgody na zbycie 133 700 udziałów miasta Poznania o łącznej wartości nominalnej 66 850 000 zł w celu ich dobrowolnego umorzenia w ramach właśnie obniżenia kapitału spółki w zamian za wynagrodzenie w postaci tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podana tutaj wartość tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa została oszacowana według danych na sierpień. Przewidujemy, że wydanie tej infrastruktury nastąpi w grudniu i wtedy wartości te będą do siebie zbliżone. Może wystąpić niewielka różnica w wartościach, która będzie podlegała rozliczeniu w gotówce. Co to spowoduje? Jaki będzie skutek uchwały? No po pierwsze, infrastruktura torowo-sieciowa trafi do miasta Poznania i będzie mogła być przekazana do Zarządu Transportu Miejskiego. Będziemy mieli jeden podmiot zarządzający całą infrastrukturą torowo-sieciową na terenie miasta, czyli Zarząd Transportu Miejskiego będzie mógł w pełni wypełniać funkcję organizatora transportu publicznego. Nastąpi obniżenie kapitału zakładowego MPK o kwotę 67 milionów złotych. Zmniejszy się liczba posiadanych przez miasto Poznań udziałów. Może być niewielkie, drobne rozliczenie gotówkowe tej transakcji. Warunkiem przeprowadzenia tej operacji, oprócz zgody Rady Miasta Poznania, która wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wymaga także uzyskania zgody EBI, banku, który jest bankiem kredytującym MPK i na zabezpieczenie którego miasto udzieliło umowy wsparcia. Procedura uzgodnień z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest w trakcie. Zbycie tych udziałów nie spowoduje zmiany sytuacji miasta Poznania w relacji do spółki. To nadal będzie spółka jednoosobowa. Wszystkie udziały będą przysługiwały miastu Poznań. To, co najważniejsze, przejęcie tej infrastruktury nie wywoła skutków w postaci jakichkolwiek rozliczeń podatku VAT z uwagi na tę formę zaproponowaną, czyli zorganizowana część przedsiębiorstwa. W bilansie miasta nastąpi oczywiście zmiana struktury. Mieliśmy udziały, czyli aktywa finansowe, w zamian za to dostaniemy środki trwałe. Na moment przejęcia nie będzie zmiany. To, czym Państwa muszę poinformować i co skłania prezydenta miasta do przedkładania właśnie dzisiaj tego projektu uchwały, to jest sytuacja niepewności, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych. Uzyskaliśmy informacje o pracach Ministerstwa Finansów w zakresie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzających obowiązek podatkowy w odniesieniu do tego typu rozliczeń, jak te, które planujemy. Analogiczne rozliczenie zostało przeprowadzone w Szczecinie i tam Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uzyskało pozytywną interpretację indywidualną prawa podatkowego, że taka transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kiedy MPK w ramach pakietu zarządzania ryzykiem podatkowym wystąpiło o taką wiążącą interpretację prawa podatkowego, uzyskało w ramach stanowiska Izby Skarbowej opinię negatywną. Ta opinia została zaskarżona i w tej chwili jesteśmy w procedurze sądowej ustalenia, jaki jest stan faktyczny. Dzisiaj mamy wiedzę, że najprawdopodobniej ta transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. To jest ryzyko MPK. Od początku przyszłego roku, patrząc na stan prac nad zmianą przepisów prawa podatkowego, ona może podlegać opodatkowaniu. Będziemy o tym wiedzieli 30 listopada. W zależności od tego, czy zmiana przepisów podatkowych zostanie opublikowana, czy nie. To jest bardzo trudna sytuacja. Prezydent miasta podjął decyzję, że biorąc pod uwagę zakres niepewności, chciałby zakończyć przejmowanie tego majątku w roku bieżącym. Właśnie dlatego, że istnieje szansa, że nie zapłacimy podatku dochodowego. Jeśli byśmy to przesunęli, to mamy prawie pewność, że ten podatek będzie. Oczywiście z informacją, jeśli ustawodawca zmieni przepisy prawa. treści uchwały wyjaśniam, na czym polega procedura umorzenia udziałów. Ona odbywa się właśnie w taki sposób, że spółka nabywa własne udziały w celu umorzenia, jednocześnie wszczyna postępowanie konwokacyjne, czyli wzywające wierzycieli do zgłaszania jakichkolwiek sprzeciwów do tego. W momencie, kiedy nastąpi nabycie tych udziałów i jednocześnie upłynie termin dla zgłaszania się wierzycieli, jeśli nie będzie jakichkolwiek przeciwwskazań w tym temacie, składa wniosek do sądu rejestrowego o obniżenie kapitału i jednocześnie te udziały, które nabyła, przestają istnieć. Pozostaje do Państwa dyspozycji, jeśli są pytania. W imieniu Pana Prezydenta uprzejmie proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 3 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących i wydała opinię negatywną. Komisja Budżetu głosowała 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby tę opinię uzasadnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu klubu. Natomiast ja bym chciał poprosić, bo być może to nie jest czytelne w tej chwili, że jednak wydaje mi się, to na przyszłość może bardziej, jeśli komisja wydaje opinię pozytywną, to znaczy, że jest ona zgodna z opinią prezentującego projekt uchwały i sytuacja jest dosyć jasna. Natomiast jeśli komisja wydaje opinię negatywną o projekcie uchwały, to wydawałoby się, że byłoby dobrze, gdyby komisja wtedy to uzasadniła, bo wtedy powstaje pewien, powiedziałbym, niedobór informacyjny, dlaczego tak się zdało. Pan radny Szymon Szynkowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały. My jesteśmy w stanie zrozumieć część intencji, które legły u podstaw tego projektu. Natomiast mamy głębokie wątpliwości co do jakości zadań już przekazanych Zarządowi Transportu Miejskiego, co do funkcjonowania tej jednostki i co do tego, czy przekazanie infrastruktury, która dzisiaj jest zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w jakiś sposób budzący kontrowersje, nie ma specjalnych zastrzeżeń co do jakości zarządzania. Natomiast w perspektywie tego, w jaki sposób realizowane są różne zadania, które wcześniej były przekazywane z MPK do Zarządu Transportu Miejskiego, takie jak windykacja należności, takie jak dystrybucja biletów chociażby, ale myślę, że tych zadań można by wymienić więcej. Mamy wątpliwości, po pierwsze, co do tego, czy będzie to realizowane w sposób co najmniej tak samo dobry, a tym bardziej, jak twierdzą inicjatorzy uchwały, bardziej skoordynowany i uporządkowany i lepszy. A po drugie, czy nie będzie tu miało miejsce to, co w wielu innych sprawach już na styku Zarząd Transportu Miejskiego i MPK ma miejsce, czyli dublowanie, powielanie stanowisk i tak naprawdę zwiększenie tej czapy administracyjnej obsługującej te same zadania. Wczoraj podczas posiedzenia Komisji Budżetu pan dyrektor Bajoński już przyznał, że nie wie, czy 3 osoby, które w tej chwili odpowiadają za zarządzanie tą infrastrukturą w MPK, wystarczą w Zarządzie Transportu Miejskiego do tego, żeby takiego zarządzania się podjąć i będzie trzeba to oszacować. Wydaje się, że w sytuacji, w której podmiot przejmujący nie jest w stanie dokładnie określić tego, ile będzie osób mu potrzebne do zarządzania przejmowanym mieniem, jest sytuacją, w której należy mieć wątpliwości co do tego, czy w ogóle sobie z tą kwestią poradzi. Stąd decyzja naszego klubu, aby nie poprzeć tego projektu uchwały, tym bardziej, że nie ma takiej pilnej potrzeby. To znaczy w długiej perspektywie czasu Rzeczywiście być może taka potrzeba wystąpi w kontekście wpuszczania ewentualnej konkurencji na tory w Poznaniu, ale to jest perspektywa najwcześniej kilkunastu lat, a być może więcej niż kilkunastu, czyli ponad 20 lat. W związku z tym dzisiaj pośpieszna tego typu decyzja nie jest konieczna, a to, czy ona będzie z korzyścią dla zarządzania tą infrastrukturą, nas nie przekonuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wołał mnie pan do głosu jako przewodniczącego komisji, więc może minutka jakby tej informacji.
Czyli w imieniu komisji. Bardzo proszę.
Tak. Zastanawiam się, szanowni państwo, czy przewodniczący komisji jest w stanie wskazać, co wpłynęło na decyzję poszczególnych radnych. W trakcie dyskusji nad tym projektem uchwały było podniesionych wiele wątpliwości, natomiast ostatecznie jakby nie ma formuły wskazania uzasadnienia negatywnego opiniowania. Mogę wskazać tylko na te wątpliwości, które się pojawiły tak na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, jak i na Komisji Finansów. Radni w trakcie dyskusji wskazywali po pierwsze na pewne wątpliwości, i to jest także moja opinia, na pewne wątpliwości co do celowości przekazywania infrastruktury torowo-sieciowej na rzecz ZTM-u i wyłączenia tej infrastruktury ze spółki miejskiej MPK. Dlaczego? Ja przypomnę, że tego typu dyskusja toczyła się już w 2008 roku, w 2009 my zmienialiśmy tą uchwałę o utworzeniu ZTM-u. Co się wtedy pojawiało? Jakie obawy? Otóż wtedy pojawiały się obawy, że wyłączenie infrastruktury torowo-sieciowej może spowodować, że w jakiejś perspektywie czasowej miasto będzie zobowiązane do ogłaszania przetargu na przykład na komunikację zbiorową na torach, że może to spowodować problemy miejskiego przewoźnika. I na tamtym etapie jakby takim rozwiązaniem kompromisowym były dwa rozwiązania. Po pierwsze długoletnia umowa, o ile dobrze pamiętam, na 15 lat na obsługę tej komunikacji przez MPK. I drugie postanowienie, że infrastruktura torowo-sieciowa ma w jakiejś perspektywie przejść do miasta czy do ZTM-u, ale bez zajezdni autobusowych i tramwajowych, co niewątpliwie będzie stanowiło o atrakcyjności czy zwiększeniu atrakcyjności oferty MPK, gdyby w przyszłości miało dojść do przetargu. Ale niezależnie jakby od tego kompromisu, który został wtedy wypracowany, pojawiły się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej takie wątpliwości, czy tego typu ruch na tym etapie jest zasadny. Gdyby nie było żadnych ryzyk finansowych, a więc ryzyk chociażby w zakresie konieczności odprowadzenia podatku PIT, a jak się dowiedzieliśmy, to ryzyko może sięgać w optymistycznym, jak pani dyrektor wskazała, w optymistycznej wersji około 4 milionów złotych. No i tu pojawiły się wątpliwości, czy w związku z tym jest sens realizować to przedsięwzięcie. Ja absolutnie rozumiem pana prezydenta, panią dyrektor, przedłożyliście państwo ten projekt uchwały, bo jesteście po prostu konsekwentni, bo to wynikało z pewnych uchwał, które w 2008-2009 roku przez Radę zostały podjęte. I to była pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość, która wypłynęła tak na posiedzeniu Komisji Gospodarki, ale bardziej nawet na posiedzeniu Komisji Finansów wczoraj, to była właśnie ta wątpliwość dotycząca zatrudnienia. Żeby ominąć, jak rozumiem, ryzyka VAT-owskie, czyli żeby mieć pewność, że przenosimy zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ruchu, pewno nie wystarczyło przenieść tylko i wyłącznie składników majątkowych, ale trzeba było także do tych składników majątkowych przypisać pewne funkcje i personel, który te funkcje wykonuje. I w związku z tym założono, że trzech pracowników przechodzi z MPK do ZTM-u, ale w związku z tym pojawiły się pytania, kto rzeczywiście te funkcje będzie wykonywał. Wiemy, że na podstawie umowy dzierżawy czy innej umowy cywilnej będzie te funkcje wykonywało MPK. I powstała zasadnicza wątpliwość. W związku z tym, po co w takim razie przerzucamy etaty do ZTM-u? Po co tam ma być tworzona nowa komórka, skoro i tak te funkcje będą wykonywane w MPK? Ile ta komórka będzie zatrudniała osób? Po prostu obawa, która się pojawiła, dotyczy kosztów funkcjonowania ZTM. W tej chwili pracuje tam już ponad 160 pracowników. Przy tworzeniu ZTM Gdybyśmy wiedzieli, ilu tych pracowników tam będzie, gdybyśmy porównali, ilu pracowników MPK te same funkcje wykonuje, czy prawie takie same, bo oczywiście ZTM ma także funkcję koordynacji transportu w obszarze aglomeracyjnym, pewno te wątpliwości wtedy mogłyby spowodować niepodjęcie tej uchwały. Dzisiaj z kolei próbujemy racjonalnie gospodarować środkami miejskimi i nie dublować tych samych funkcji w różnych jednostkach. Tak? Jeżeli te same funkcje mają być wykonywane w ZTM-ie, w MPK i być może jeszcze ktoś to będzie nadzorował w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, no to budzi to wątpliwości i w trakcie posiedzenia komisji te wątpliwości były zgłaszane. Te wątpliwości są także moim udziałem. Mając to na względzie, ja się wstrzymam od głosowania w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja rozumiem, że Poznań jest miastem, w którym jest stosunkowo niskie, czy nie najniższe bezrobocie i jest to metoda zwiększania administracji, biurokracji, bo w tym momencie ludzie dostają pracę i nie mamy tego bezrobocia, tylko ilu biurokratów jest w stanie wytrzymać budżet naszego miasta. W tej chwili podobno już nie 160, a ja słyszałem, że w ZTM-ie pracuje 185. Zresztą dzisiaj parę zapytań mam do pana prezydenta, na przykład jak to się stało, że najprawdopodobniej emeryt, były komendant policji w Śremie został zatrudniony do Zarządu Transportu Miejskiego. Ilu pracowników dawnego TPSA czy Orange pracuje w ZTM-ie i mało tego, i mam nadzieję, że to nie jest gołapa, więc dostanę odpowiedź. Chciałbym dostać nie listę pracowników, ale listę stanowisk, jakie są w ZTM-ie z opisem zadań, które do tego stanowiska są przydzielone. Na przykład są ogłoszenia o zatrudnianiu pracownika, po czym na to stanowisko się zatrudnia dwóch pracowników. Ja rozumiem, że komisja miała problemy z wybraniem, który jest lepszy i wobec tego zatrudniła dwóch, ale niestety rozrost administracji w Zarządzie Transportu Miejskiego jest gigantyczny. A powiedzmy sobie tak na dobrą sprawę, gdyby dzisiaj zlikwidować Zarząd Transportu Miejskiego, czy komunikacja przestałaby w mieście funkcjonować? Czy tramwaje przestałyby jeździć i autobusy przestałyby jeździć? Nie. Podejrzewam, że jeździłyby dalej i dokładnie tak samo jak jeżdżą. 185 pracowników, w tym 30, z 40 zmniejszono do 30 kontrolerów, czyli reszta to są etaty, o których ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, po co są. No chyba, że przeliczają straty, jakie wprowadzają uchwały radnych o promocjach czy obniżkach cen biletów, no ale to nie wiem, czy aż musi być do tego 155 pracowników. I teraz kolejna uchwała, która spowoduje, że nie o 3 etaty wzrosną. Podejrzewam, że 3 etaty przejdą z MPK, a 25 byłych pracowników z TPSA czy Orange, znanych specjalistów od torowisk, w końcu czy linia telefoniczna, czy torowisko, to jest proste i to jest proste, może się tym zająć. No szanowni Państwo, no zacznijmy zastanawiać się nad budżetem naszego miasta i zacznijmy trochę dbać o ten budżet. A my w tej chwili robimy wszystko, żeby budżet, za przeproszeniem, rozpierniczyć do końca.
Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Krótkie pytanie, jeśli można, korzystając z obecności pana prezesa Tulibackiego, chciałbym zapytać, czy w związku z przeniesieniem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ruchu planuje obniżenie zatrudnienia w dziale odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej właśnie o te etaty, które zostaną przeniesione? Bo moja wątpliwość dotyczy tego, że za chwileczkę państwo będziecie tym zarządzali na podstawie zapewne umowy dzierżawy. I czy w związku z tym spowoduje to przeniesienie tego kosztu do ZTM-u, ale w związku z tym obniżenie kosztów MPK i być może konsekwentnie obniżenie wynagrodzenia MPK z tytułu wykonywanych usług na rzecz miasta reprezentowanego przez ZTM?
Dziękuję bardzo. Padło kilka pytań i wątpliwości. Ja dziękuję za tę informację panu przewodniczącemu, bo to myślę, że jest istotne właśnie w takim momencie, kiedy pojawia się negatywna opinia komisji przy czym od razu wyjaśniając, bo tutaj ktoś pytał z boku, że nie sposób powiedzieć, dlaczego kto jak głosował, ale dla tych wszystkich, którzy nie są członkami komisji, kiedy pojawia się opinia negatywna, to czasami niekoniecznie jest dokładne uzasadnienie, tylko sama informacja o tym, o paru głosach w dyskusji, które pozwolą sobie to uzmysłowić, a myślę, że część przynajmniej z tych wątpliwości jest istotna i warto, żeby poprosić o odpowiedzi na sesji na ten temat. Może to się też wyjaśni. Czy można prosić? Pan prezes, bardzo proszę.
Zielony. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Tak jak już była mowa na sali, zmniejszenie zatrudnienia z tytułu przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa to są trzy osoby, które są zatrudnione w dziale zajmującym się ewidencją tego majątku, jak i również dokumentacją techniczną dotyczącą infrastruktury tramwajowej. Dalsza redukcja ewentualna zatrudnienia uzależniona będzie od umowy dzierżawy, a między innymi zapisów dotyczących ewidencji stanu technicznego taboru, przepraszam, infrastruktury tramwajowej, jak i również relacji dotyczących zlecania remontów, modernizacji, jak i odbiorów torowisk po inwestycjach. Jeśli te zadania przejdą do Zarządu Transportu, to być może będziemy mogli o kilka etatów umniejszyć w MPK zatrudnienie. Natomiast jeśli te zadania zostaną w spółce, to nasze zatrudnienie będzie utrzymywane na tym samym poziomie, który jest dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby jeszcze coś do tego dodać? Bo ja myślę, że z tej dyskusji, która tu się pojawiła, wynika pytanie, które może jest bardzo proste. Gdzie jest korzyść z tej transakcji? Poza jedną rzeczą, która się wydaje naturalna, o której mówił pan radny Szynkowski, że jeśli kiedyś pojawiliby się inni operatorzy transportu publicznego, to ZTM udostępniałby im na równych zasadach, tak jak MPK. Natomiast poza tym prawdopodobnym, ale przyszłym zdarzeniem, na dzisiaj wiadomo tyle, że bilans zatrudnienia zostanie taki sam, bo trzy osoby mają przejść z MPK do ZTM-u. Powstanie trochę zamieszania z zadaniem, które się nazywa wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli powstaną dodatkowe koszty. I być może później w przyszłości będą jakieś przepływy inaczej wyglądały, bo rozumiem, że MPK będzie musiał płacić jakieś opłaty dla ZTM-u, ale z kolei jak słyszę, ZTM będzie zlecał MPK operowanie tym wszystkim, w związku z tym pewnie się to gdzieś tam zbilansuje. Więc pytanie jest takie, gdzie się pojawia korzyść z całej tej operacji? Tak rozumiem te wątpliwości, które się powstały i jak też rozumiem, one nie są w większości przypadków wątpliwościami, które mówią, że pomysł jest zły i należy to odrzucić, tylko zbyt wiele niejasności jest na dzień dzisiejszy i stąd rozumiem, takie są opinie. Bardzo proszę, panie dyrektor.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mamy stan faktyczny obecnie taki, że Zarząd Transportu Miejskiego odebrał aktualnie dwie trasy tramwajowe. Trzecia jest w trakcie, już po odbiorze, dopuszczeniu do użytkowania. Przypomnę, trasa na Franowo, przedłużenie PST, w tej chwili Grunwaldzka. Czyli mamy sytuację taką, że w Zarządzie Transportu Miejskiego będzie konieczność wytworzenia tej kompetencji w zakresie zarządzania tą infrastrukturą torowo-sieciową, której w tej chwili ten zarząd nie ma. W strukturze organizacyjnej w Zarządzie Transportu Miejskiego taka komórka jest z zatrudnieniem zero etatów. Jeśli utrzymamy ten podział w tej chwili dychotomiczny na miasto i MPK, to z całą pewnością będziemy powielali te funkcje w MPK w odniesieniu do starej infrastruktury i w Zarządzie Transportu Miejskiego w odniesieniu do nowej infrastruktury. mamy naturalne styki, które rodzą od razu konflikty. Trasa tramwajowa PST do Roosevelta jest MPK, od Roosevelta przedłużenie jest Zarządu Transportu Miejskiego. Sytuacja, kiedy jest jeden właściciel, jeden podmiot, który kontroluje, nadzoruje i zarządza tym majątkiem, niezależnie od tego, że potem jest jeden korzystający, tak? Ale jest jeden właściciel i jeden dzierżawca, porządkuje sytuację w zakresie zarządzania tym majątkiem. I to jest podstawowa idea. A dodatkową rzeczą, która powoduje, że w tej chwili akurat prosimy o to, to jest sytuacja tej niepewności podatkowej, że od stycznia zgodnie ze stanem prac legislacyjnych grozi nam, że ta transakcja będzie podatkowa i w efekcie będziemy musieli podjąć decyzję o znalezieniu w 100% środków na podatek albo zdecydować się na to, że utrzymywać będziemy ten stan faktyczny tak długo, aż wskutek naturalnego zużycia torowisk w MPK i inwestycji prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego nie nastąpi wymiana starych torów na nowe, które finansuje bezpośrednio miasto, bo też tak możemy sobie wyobrazić, tylko ten proces zajmie nam wiele lat i w obydwu organizacjach trzeba będzie utrzymywać osoby zajmujące się zarządzaniem tym majątkiem.
Rozumiem, że czyli druga korzyść, a może podstawowa jest taka, żeby zlikwidować sytuację, w której infrastrukturą torową zajmują się dwie jednostki równolegle i powoduje to kłopoty. A i tak trzeba to zrobić w ZTM-ie dla tych, tak, tak, ja to rozumiem, czyli to jest istotny element. Rozumiem, że poprzez wytworzenie zorganizowanego części przedsiębiorstwa unikniemy problemu zapłaty VAT-u za przeniesienie majątku ze spółki do ZTM-u, bo to jeszcze jest rzecz istotna. Pani dyrektor podkreśla ucieczkę z konieczności zapłacenia podatków w przyszłym roku ewentualnie, ale w obecnym stanie prawda przy przekazaniu majątku istnieje obowiązek VAT-owy. Rozumiem, że ten zabieg na tym polega, tak?
I jeszcze może się pojawić takie pytanie, dlaczego tego nie wkładamy do MPK-u? No to dlatego, że mamy środki unijne i mamy trwałość projektu i nie możemy tego po prostu zrobić, tak? Więc w tym sensie nie możemy przenosić majątku do innego podmiotu poza miasto Poznań. Niezależnie od tego, my jeszcze mamy oczywiście pewien fragment, który jest robiony, czy był kiedyś wybudowany przez ZTM, ale w sytuacji już jednego NIP-u będziemy mogli go przesunąć i uporządkować w ramach ZTM.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja myślę, że oszczędności to tutaj nie będzie żadnych, bo VAT zostanie zjedzony przez pracowników, którzy zostaną w ZTM-ie zatrudnieni do dbania o torowiska, a znając rozmach obecnego pana dyrektora w zatrudnianiu, to będzie spora grupa. A i tu mnie oszczędności po prostu nie przekonują. Natomiast bardziej mnie przekonuje to, co wydarzyło się w Łodzi, a mianowicie, że mieszkaniec kupił sobie prywatny tramwaj i jeździ nimi po bułki. W związku z tym, jeżeli przeniesienie torowisk do ZTM-u ma na celu umożliwienie mieszkańcom kupowania sobie tramwajów i jeżdżenia po bułki i wydzierżawiania torowisk na ten cel od ZTM-u, no to jest to dla mnie jedyna pozytywna rzecz, która będzie miała związek z przeniesieniem torowisk do ZTM-u. Natomiast myślę, że zapłacimy za to dużo, 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 dużo więcej niż płacimy obecnie i szkoda tych pieniędzy. Dlatego nie mogę poprzeć tego wniosku.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie można by w sytuacji, w której są jakieś niewielkie odcinki tras w tej chwili, którymi zarządza ZTM, powierzyć to zarządzanie tym osobom, które zajmują się tym MPK, no spisać odpowiednią umowę między Zarządem Transportu Miejskiego a MPK, że tymczasowo do czasu przekazania w przyszłości tej infrastruktury na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego osoby zarządzające, które mają w tym pewne doświadczenie w ramach spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, zajmują się tym również na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. Myślę, że taka konstrukcja byłaby dopuszczalna, natomiast bawi mnie ten argument, który trochę pokazuje, że tak powiem, jakby czemu ta operacja jest cała robiona. Zresztą wczoraj to też wzmiankowo padło, że w Zarządzie Transportu Miejskiego jest już utworzona komórka do spraw zarządzania infrastrukturą, tylko że w tej chwili liczy zero etatów. A więc to jest trochę w tą stronę, że ponieważ chcemy w Zarządzie Transportu Miejskiego zatrudnić osoby do zarządzania infrastrukturą, więc musimy z MPK do ZTM tą infrastrukturę przekazać. No, ta logika, moim zdaniem, to jest postawienie sprawy na głowie. No, znaczy, to nie jest dla mnie uzasadnieniem dla przekazania infrastruktury to, że w Zarządzie Transportu Miejskiego trzeba zatrudnić osoby do zarządzania tą infrastrukturą. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać o tą strukturę zatrudnienia w tej chwili w ZTM-ie, ponieważ tutaj padło kilka takich pytań, gdyby pan prezydent czy pan dyrektor był łaskaw kilka słów powiedzieć, ponieważ pamiętam, że jakiś czas temu też wyrażaliśmy taką zgodę, czy pan dyrektor też prosił o zatrudnienie też kilku osób, które miały być w tej chwili zatrudnione na czas wdrażania karty PEKA, po czym miały te osoby później zakończyć tą współpracę w ZTM-ie. I też bym prosił o wyjaśnienie tej informacji odnośnie kwestii tego zatrudnienia byłego policjanta w Zarządzie Transportu Miejskiego. Jeśli to jest prawda, to prosiłbym o informację, jakimi tutaj kwestiami się ta osoba z doświadczeniem policyjnym zajmuje w ZTM-ie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Ja chciałbym z kolei dopytać i chciałbym, żeby to na tej sali wyraźnie wybrzmiało, o to ryzyko CIT-owskie. Jeżeli w pozytywnym, jak pani dyrektor wczoraj na komisji powiedziała, scenariuszu, znaczy pozytywnym, jeżeli już organy skarbowe nie uznają naszych racji i zostanie wyczerpana ta ścieżka odwoławcza, to w pozytywnym scenariuszu, tak czarnego scenariuszu, byśmy musieli zapłacić około 4 milionów złotych. Jeżeli można byłoby dopytać, od jakich kwot, jak ta kwota 4 milionów jest liczona, to po pierwsze. I po drugie chciałem zapytać, bo rozumiem, że ten podatek potencjalnie obciąży spółkę MPK. Chciałbym zapytać pana prezesa, czy w budżecie MPK ta kwota została przewidziana, czy spółkę, krótko mówiąc, na to będzie stać. Ewentualnie jak to zostanie rozliczone, czy to ryzyko bierze na siebie spółka, czy spółka w ten czy w inny sposób zechce skompensować ten koszt z miastem. Jeżeli tak, to w jakim trybie to rozliczenie będzie się odbywało. Bo ja rozumiem wszystkie pozytywy tego działania, tak jak powiedziałem, absolutnie rozumiem pana prezydenta, że wyszedł z tą inicjatywą. Rozumiem, że wyszedł z tą inicjatywą teraz, bo jeżeli to robić, to robić to teraz, to nie ulega wątpliwości. Natomiast musimy na szali położyć z jednej strony koszt, potencjalny koszt, który musi się z tym wiązać, z drugiej strony te pozytywne aspekty związane z uporządkowaniem jakby zarządzania infrastrukturą.
Dziękuję bardzo. Czy można poprosić? Tak? Pan dyrektor Bajański.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, odpowiadając na pytania. Nieprawdą jest, że zatrudniony został jakiś komendant ze Śremu. To po prostu nieprawda. Wszystkie... Nie chciałbym tutaj na tym forum rozmawiać o sprawach indywidualnych pracowników, natomiast nic mi nie wiadomo, żeby był on komendantem w Śremie. Nie wiem. Jeśli pan radny pozwoli mi dokończyć, to wyjaśnię. Wszystkie rekrutacje odbywają się w majestacie prawa, zgodnie z prawem. Są określane bardzo wysokie wymagania kompetencyjne i w ramach tego są zatrudniani również kontrolerzy i koordynatorzy i wśród nich znajdują się ze względu na swoje umiejętności również byli policjanci. Zatrudnienie w ZTM zgodnie z uchwałą Wysokiej Rady z lipca zostało określone na poziomie 175 etatów. Okresowo zostało podniesione 10 etatów ze 165 na okres półtora roku. Zapowiadałem i dotrzymam słowa, że po tym okresie dla tego wymiaru zadań zatrudnienie zostanie przywrócone. Na pewno nie będzie dublowania żadnych zadań. Profesjonalne zarządzanie, jak Państwo wiecie, polega na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu, kontrolowaniu, na ścisłym rozpisywaniu zadań między poszczególne jednostki. W ramach tego projektu nastąpi rozdział funkcji zarządzania infrastrukturą torowo-sieciową, która przejdzie do ZTM-u. Po stronie spółki pozostanie zarządzanie wykonawstwem i samowykonawstwo. I na tym to polega i trudno z tym dyskutować, bo tak po prostu jest, jeśli się przyjmie logikę wykonywania pewnych funkcji. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wyjaśnienia? Pani dyrektor, tak?
W temacie kwestii podatkowych, tak, jeśli Państwo pozwolicie. Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych i obowiązek podatkowy w tym zakresie jest obecnie interpretowany przez Izbę Skarbową w ramach wiążącej interpretacji prawa podatkowego jako obowiązek potraktowania wydania majątku jako transakcji sprzedaży. Jako transakcji sprzedaży, czyli transakcji, która wywołuje przychód podlegający opodatkowaniu. Trochę jest skomplikowany sposób tego rozliczenia, więc proszę mi wybaczyć, że ja nie będę próbowała w tej chwili się silić, żeby Państwu nie mogąc skorzystać z jakiejś pomocy graficznej to wytłumaczyć. Jeśli Urząd Skarbowy zaakceptuje wariant, który przyjęliśmy, że podstawą do transakcji sprzedaży jest wartość księgowa netto, czyli na dzień rozliczenia, tak? I to jest prawidłowa wartość przychodów z tytułu sprzedaży, to to ryzyko jest właśnie na tym poziomie kwoty 4 milionów z drobnym kawałkiem. To jest ryzyko podatkowe spółki, bo ona dokonuje sprzedaży tylko i wyłącznie. Ta sprzedaż łączy się z pozostałymi przychodami, czyli ile to faktycznie będzie, to będzie wynikało, jaki będzie wynik na pozostałej działalności. Czyli ja też nie mogę powiedzieć, że to na pewno będzie ta kwota do zapłaty, bo jeśli na pozostałej działalności będzie na przykład strata albo jakikolwiek inny, to może się okazać, że podatek nie wystąpi. To jest trochę ryzyko zarządzalne w jakimś sensie. Ta wielkość może być wyższa, jeśli Urząd Skarbowy uzna, że przychód na potrzeby ustalenia wielkości sprzedaży został zaniżony. Tak? Czyli mówiąc dokładniej, to co być może Państwo w życiu też niektórzy przeszli, którzy sprzedawali samochód czy mieszkanie, że dostali wezwanie do Urzędu Skarbowego i urząd twierdził, że wartość sprzedawanego pojazdu albo domu rynkowo jest wyższa niż przeprowadzona transakcja i chciał dołożyć domiar podatkowy. I trzeba było wtedy udowadniać, że jednak mój samochód to jest inny niż ten przeciętny, bo był gorszy, a dom był w gorszym stanie technicznym niż nieruchomości, które Urząd Skarbowy porównuje. To jest prawo fiskusa. Mamy jedną trudność w tej sytuacji, że nie ma rynku infrastruktury torowo-sieciowej. Jak jest rynek samochodów,
Przepraszam pani dyrektor na chwileczkę. Czy można państwa radnych poprosić, bo miałem wrażenie, że jest szereg wątpliwości co do tego tematu, a pani dyrektor na te pytania odpowiada, więc jeśli można państwa radnych poprosić o umożliwienie, pani dyrektor. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czyli tak jak mówię, jeśli jest rynek transakcji samochodowych, jest jakiś rynek samochodów, o którego się można odnosić, jest rynek nieruchomości, transakcji w nieruchomościach, to o tyle trudno jest znaleźć rynek transakcji porównywalnych w odniesieniu do infrastruktury torowo-sieciowej. I oczywiście będzie to problem fiskusa, ale będzie to też ewentualne ryzyko zarzutów ze strony kierowanych, ale wyłącznie do spółki. Tak? To jest ryzyko wyłącznie spółki i tak jak podkreślam, ono jest ryzykiem zarządzalnym, bo ten podatek dochodowy łączy się z innymi źródłami dochodu do opodatkowania i jest traktowany łącznie na wszystkich działalnościach.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Sprostowanie, oczywiście nie komendant ze Śremu, tylko komendant z Chodzieży. Natomiast, no, Chodzież, Śrem, dla mnie to wszystko jedno, natomiast okazuje się, że dla pana dyrektora nie. Natomiast oczywiście nie mam nic do tego, że się zatrudnia komendanta policji, natomiast mam do tego, jeżeli komendant jest na emeryturze i to dosyć wysokiej, to szkoda, że blokuje miejsca pracy młodym ludziom. I pytanie jest konkretne, czy był konkurs na to stanowisko, czy z racji tego, że pan był komendantem, pułkownikiem policji, to są to takie rekomendacje, że można zatrudniać bez konkursu, bo po prostu już lepszego fachowca na pewno nie ma. Pałka prosta, tak jak tory tramwajowe, więc myślę, że idealnie do tego pasuje.
Czy ja mógłbym poprosić, żeby to pytanie przenieść do punktu zapytania, bo jednak ono się nie wiąże z istotą uchwały, prawda? Okej. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić do rozstrzygania. Proszę Państwa o głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały nr 979/13? Myślę, że wyjaśniło się kilka rzeczy.